89 FM. Akademickie Radio Centrum.
Magazyn Podwójna Krótka. Witamy w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic.
Patryk Masłowski.
A dzisiaj naszym gościem kapitan Sekoresowi Rzeszów, Fabian Drzyzga. Witamy serdecznie.
Witam, dzień dobry.
No spotykamy się w takim momencie, gdy tak naprawdę Assekoresowia notuje najlepszy start sezonu od wielu, wielu lat. To chyba trzeba w ten sposób powiedzieć i no zacznę od pytania, jaka recepta na tak dobry start? Co takiego zmieniliście, nie wiem, czy w przygotowaniach, czy w podejściu, że udało się odpalić bardzo szybko, zacząć od serii zwycięstw. Trafiła się ta przegrana, celowo mówię przegrana, nie porażka z Jastrzębskim Węglem, ale mimo wszystko no ten początek jest naprawdę taki bardzo udany i trochę też napędził chyba publiczność w Rzeszowie, tak mi się wydaje.
Recepta. Jeśli bym znał receptę, to byśmy, że tak powiem, co roku ją używali szybciej niż i czekali na sukcesy lub na jakieś wygrane serie zwycięstw. To jest tak zwany no, proces drużyny. To nie jest coś takiego, że można sobie kupić wszystkich zawodników i takich, jakich się chce i od razu się ma sukces. Ta drużyna już trochę się zna, lepiej niż gorzej. W tamtym roku mieliśmy zloty i upadki, więc to nas gdzieś czasami budowało, czasami nas pogrążało. I na pewno teraz to funkcjonuje lepiej, znamy się, wiemy jak mamy reagować. I myślę, że fundament drużyny jest bardzo duży i dołączenie tego, oczywiście nie jednego puzzla, bo mamy kilku nowych zawodników, ale do szóstki dołączył TJ DeFalco, który gdzieś tam wprowadził ten, nazwijmy, amerykański charakter, to gdzieś to wszystko ze sobą fajnie współgra, ale mówię, są te fundamenty i to jest najważniejsze w siatkówce. Siatkówka nie lubi zmian takich diametralnych i tylko wymienianie co roku, nie wiem, połowy składu na przykład.
Okej, okay, no to wiesz co, tak naprawdę, tak się zastanawiam, bo mówisz, zakładam, że atmosfera jest dobra, ponieważ na pewno tą receptą jest to, że faktycznie, tak jak mówisz, było mało w porównaniu do poprzednich lat tych zmian w składzie, a jak już nawet były te zmiany, no to pojawił się chociażby Tibor Rosar, który jest i tobie, i części drużyny, i przede wszystkim środowisku rzeszowskiemu bardzo dobrze znany, więc tutaj na pewno można było traktować, że ta atmosfera będzie w porządku od początku, ale nie masz takiego wrażenia, że bardzo często mówi się na okresie przygotowawczym, tak, wszyscy się lubimy, jest super atmosfera, po czym przychodzi pierwszy mecz, jakaś niestety porażka, tak jak to się w poprzednich latach zdarzyło, nie zapomnę tej porażki, bo to jest chyba ten sezon z Piotrem Gruszką, kiedy przyjechały Suwałki z Andrzejem Kowalem i pierwszy mecz u siebie była porażka. Ludzie, nowi zawodnicy nie do końca też rozumieli, dlaczego na przykład kibice już w drugiej kolejce gwiżdżą na swoich zawodników, bo też wielu zagranicznych zawodników nie rozumiało kontekstu, że Suwałki to jest Beniaminek, że w Suwałkach jest były wieloletni trener Assekoresowi. No i gdzieś ta atmosfera widać było, że siadła, mimo że tam też przed sezonem, jak rozmawiałem, no to było, że atmosfera jest fajna, wszyscy się rozumiemy, dużo zawodników razem przeszło z Katowic, ale czy to nie jest też tak przypadkiem, że ta atmosfera jest wynikiem tego, że no nie było tej wtopy na początku sezonu, poszliście jak maszyna i no czy te sukcesy nie nakręciły pozytywnie drużyny, że nikt na siebie nie patrzył spod byka, jak to się mówi?
Jasne, no to jest normalna rzecz, że zwycięstwa budują morale, budują atmosferę. To nie jest nic, to Ameryki ani ty, ani nikt inny nie odkrył. Tak to jest i każda potem porażka, jak się zaczyna sezon, gdzie się ma swoje, że tak powiem, czystą głowę i każdy ma swoje cele i się zaczyna od porażki jednej, drugiej, to gdzieś te morale spadają, atmosfera gęstnieje i czasami się człowiek patrzy na kogoś z jakimiś wyrzutami, że może on mógł lepiej, może ja mogłem lepiej, a zwycięstwa budują, więc to jest normalna rzecz. A przed okresem, okres przygotowawczy jest zawsze miły i sympatyczny i jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział coś złego na temat zawodników lub trenera, więc okres przygotowawczy to jest jeden wielki mit o atmosferze, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie skupienie się na ciężkiej pracy.
No tak, no bo też poniekąd w okresie przygotowawczym bardzo często jest taka sytuacja, że gramy w ramach wewnętrznych gdzieś gierek, szóstek i ten poziom nam się wydaje, że jest super, po czym wychodzi zmierzenie się z przeciwnikiem innym i gdzieś ten poziom albo jest faktycznie, że jest rewelacja, albo że jest dużo słabiej, prawda? No wy tutaj mieliście w tym sezonie w miarę możliwość tego okresu przygotowawczego do przetrenowania już w tym docelowym wspólnym gronie, no bo faktycznie dojechało kilku zawodników, ale jak na Assekoresowie można powiedzieć, że ten skład był w miarę mało kompletowany dzięki zawodnikom AKS-u w porównaniu do gdzieś ubiegłych lat, chociażby twojego tego pierwszego okresu w czasów Resowie, prawda?
No na pewno tak, gdzieś tam no, jakiś tam mieliśmy okres przygotowawczy, ale gdzieś tam ci kadrowicze też nie dojechali jakoś bardzo szybko, no nie grali, na szczęście grali bardzo długo i dojechali wtedy, kiedy mogli, bo no, reprezentowali swój kraj jak najdłużej, więc dobrze. Ale jak mówisz, no gdzieś tam w własnym sosie jak się trenuje, to człowiek trochę nie wie na jakim poziomie jest i potem przeważnie wszystkie sparingi się wydaje, że gramy super albo zagramy super i nawet tak jak graliśmy z Bielskiem, wydawało nam się, że super trenujemy i pierwszy mecz przegraliśmy i mamy takie, op, chyba jesteśmy w lesie, musimy chyba trochę lepiej trenować. No i gdzieś tam się człowiek budzi czasami z ręką w nocniku, na szczęście się nie odbiło to na lidze, bo jednak liga to liga, a sparingi to są też inne mecze, inne motywacje, inna charakterystyka.
No tak, no bo tak jeszcze Maciek, oddam ci głos, ale faktycznie to Bielsko, można powiedzieć, to było idealne, bo umówmy się, porażka to była z Bielskiem Beniaminkiem na tydzień przed ligą i tak...
Czerwona lampka, no, taka czerwona delikatna, lampka, bo przynajmniej pomarańczała
się. Umówmy się, zdecydowanie lepiej, żeby czerwona lampka się pojawiła na tydzień przed ligą, niż tydzień po rozpoczęciu ligi, tak naprawdę, nie?
Patrząc nawet, na pewno teraz daję przykład Lublina, który wszystkie sparingi wygrał przed sezonem i zaczął sezon jak zaczął, wiadomo, mają dużo kontuzji, więc to na pewno nie pomaga po pierwsze w treningu i potem też w graniu, ale no... Sparingi to są sparingi, a za sparingi jeszcze nikt nikomu Mistrzostwa Polski ani innych pucharów, medali nie dał, więc nie można ich bagatelizować, ale też nie ma co być super happy, że jesteś mistrzem sparingów, więc trzeba to zrównoważyć.
No właśnie, takie pytanie, bo wspominałem o tym fajnym początku i tak trochę chyba widać, zwłaszcza po tym meczu z Zaksą, że odżyła rzeszowska publiczność. Ty pamiętasz różne czasy, pamiętasz te czasy, jak było tutaj 5,5 tysiąca ludzi, nie było gdzie przejść na schodach i był kocioł taki, jak to Krzysiek Waniu mówił, że można było siekiery wieszać, były czasy trudniejsze, tak? No niestety, kibic idzie też za wynikami, to pewnie nie jest jakaś nowość żadna w sporcie ani na żadnej innej hali, ale ten mecz z Zaksą dał taką nadzieję, że te stare czasy wrócą, bo w końcu nie było widać tych niebieskich krzesełek na Podpromiu. Była fajna atmosfera. Myślisz, że to jest moment, kiedy ten popyt taki na siatkówkę może tutaj w Rzeszowie wrócić i was to też poniekąd napędzi?
No, ja przychodząc z powrotem do Rzeszowa, gdzieś tam po rozmowach z prezesem, gdzieś tam to był nasz plan, żeby odbudować trochę markę klubu, która gdzieś przez chwilę może nie to, że upadła, tylko gdzieś była troszkę gorzej postrzegana przez środowisko kibiców siatkarskich, ekspertów i tak dalej, bo były te gorsze lata 3-4 i teraz krok po kroku staramy się gdzieś tam ustabilizować po pierwsze pozycje, żeby to nie było jakieś wahania. I oczywiście piąte miejsce to są żadne sukcesy, ale też nie można pobadać ze skrajności w skrajność, że jeśli się zajmuje nagle 13, to w następnym wygrasz Mistrzostwo Polski, bo takie cuda się bardzo rzadko zdarzają, więc my się cieszymy, że gdzieś ten progres odbudowy klubu idzie w dobrym kierunku i tak jak powiedziałeś, nawet kibice, którzy uważam, że w Rzeszowie są dość inteligentni i wiedzą, kiedy drużyna gra dobrze, kiedy walczy, a nie kiedy ma muchy w nosie i trochę, że tak powiem, odpuszcza lub gdzieś ta presja, nie wiem, czy środowiska, czy otoczka klubu gdzieś przytłacza i dają wyrazy tego na hali. Więc ja się cieszę, że gdzieś ta hala jest coraz pełniejsza i miejmy nadzieję, że nie tylko na Zaksę czy Jastrzębie, tylko na wszystkie mecze ta hala będzie wypełniona w 90 minimum procentach, bo zawsze się miło gra i zawsze gdzieś tam te wsparcie jest nam potrzebne.
Oby tak rzeczywiście było, to taki apel tutaj do kibiców naszych słuchaczy zostawiamy. Wrócę jeszcze na chwileczkę dosłownie tylko jednym pytaniem do tego meczu z Jastrzębskim Węglem. Hit kolejki, tak, starcie niepokonanych. Czegoś zabrakło w końcówkach. Co to było? Bo we wszystkich tych setach wydawało się, że można było ten wynik tutaj osiągnąć. Potoczyło się to jak w siatkówce, jak w sporcie. Zawsze. Natomiast co twoim zdaniem tak na pół gorące, pół chłodno zadecydowało o tym, że te końcówki Jastrzębski rozstrzygną na swoją korzyść?
Myślę, że były to takie detale siatkarskie, gdzieś lepsza wystawa, lepszy wybór w ataku lub więcej trochę zaangażowania, nazwijmy to, w obronie, w asekuracji. Na takim poziomie, przy takich drużynach już detale decydują o tym, kto wygra takie końcówki. Myślę, że my możemy mieć większe pretensje do siebie, że do tych końcówek doprowadziliśmy, bo w każdym secie mieliśmy przewagę minimum 3 punktów, 4 i gdzieś ją zawsze traciliśmy i to nas trochę boli w tym momencie, ale patrzymy na to spotkanie też pozytywnie. Oczywiście jest to porażka, ale da nam na pewno wiele do zastanowienia się, żeby mieć taką sytuację, jak będziemy mieć taką sytuację jeszcze raz, żeby już, że tak powiem, przeciwnika z wody nie wyjmować, tylko już go pod tą wodą podtrzymać, żeby już nie, na pewno nie wypłynął. Bo mówię, my mieliśmy wszystko we własnych rękach, mieliśmy piłkę na 24-21 w pierwszym secie, w trzecim secie mieliśmy przewagę 6 czy 7 punktów, więc mam nadzieję, że ten mecz nam dużo więcej da, ta porażka nam dużo więcej da, niż jakbyśmy ten mecz wygrali też może 3-0, ale trochę i wynik byłby gładszy, bo by tych końcówek nie było. Może byśmy odfrunęli trochę za wysoko, a gdzieś tam ta porażka nas ściągnęła tak troszkę pod ziemię i daje nam takiego kopa motywacyjnego do pracy.
No właśnie, to bardzo chyba trafne, bo często jest tak, że te porażki też kształtują drużynę i to jest odpowiedni moment, żeby jeszcze taki drugi oddech złapać i kontynuować tą, wrócić do tej zwycięskiej serii, tak już teraz mecz u siebie. To, co zwraca uwagę moją, przynajmniej myślę, nie tylko moją, też wielu ekspertów na początku sezonu, tak już z czysto prostych statystyk, 4 MVP dla Kuby Kochanowskiego, ale to tylko, nie tylko na tej podstawie mówię, sporo tego środka w waszym wykonaniu. Taki jest pomysł, bo często środek bywa gdzieś tam tym dodatkiem tylko, tak? A tutaj u was w niektórych meczach nawet wychodzi na pierwszą opcję w ataku. Taki jest twój pomysł na kreowanie gry w tym sezonie, bo ten środek rzeczywiście no, robi wrażenie naszych chłopaki, którzy już grali w reprezentacjach. To jest taki zamysł? Czy dostosowujesz bezpośrednio już do meczu konkretnego?
Raczej jest to przeważnie jakaś taktyka na mecz i czasami niektórzy dostają 5 piłek, niektórzy 10, niektórzy 30. Będą mecze, że może ktoś dostanie z 40. Ważny jest zawsze ten końcowa, że tak powiem, kropka nad i, czyli wygrana. Ale na pewno no, Kuba Kochanowski no, jest jednym z naszych liderów i jest naszym takim, no, brzydko to powiem, koniem napędowym. I na pewno gdzie po pierwszą też dużo więcej atakuje, wtedy lepiej się czuje też na zagrywce i w bloku, więc jest tak, nazwijmy to, jest tak w meczu. Jeśli powiedzmy dostanie 2 rotacje bez piłek, to gdzieś tam może nie to, że się denerwuje, ale gdzieś jest troszeczkę poza meczem, wtedy trochę trudniej jest mu zablokować i wejść z zagrywką, którą daje nam bardzo dużo, więc no trzeba wszystkich trzymać pod prądem, ale po pierwsze no Kuba, nieważne czy dostanie na pojedynczym czy na podwójnym, to jest tak dobrym zawodnikiem, że sobie z tego świetnie radzi. Na pewno zdarzą się gorsze mecze, bo jest też tylko człowiekiem, ale na ten moment daje nam tak dużo, że trzeba go wykorzystać do może nie maksimum, ale na pewno więcej niż niektórzy myślą.
Okej, tak naprawdę ja to teraz się zastanawiam, bo mamy dużego rozgrywającego w naszym studiu dzisiaj i sami gdzieś próbujemy tymi palcami też z Maćkiem odbijać, ale tak się zastanawiam właśnie nad twoją filozofią gry, bo nawet słyszałem w ostatnim wywiadzie twoim, że z dystansem podchodzisz, no i wydaje mi się, że każdego zawodnika na tym najwyższym poziomie, którego mieliśmy okazję poznać, porozmawiać, to raczej z dystansem podchodzą do tak zwanego szufladkowania danego już charakterystyki gry, danego gracza. A tak, konkretnie on tylko nie gra środkiem, bo na pewno się osłuchałeś, jak to Fabian Drzyzga nie gra środkiem. Ale wiesz co, ja cię zapytam trochę inaczej, bo podobne pytanie takie trochę już insiderskie z siatkówki trochę zadawaliśmy różnym naszym gościom, na przykład Krzyśkowi Ignaczakowi, który blokujący w jego karierze, jak go widział na tym lewym skrzydle, to czuł się najbardziej pewnie, że tą piłkę obroni, a ten blok będzie faktycznie takim blokiem, jaki powinien być. A powiedz mi, masz takiego, bo nie mówimy o negatywnych, bo to też pewnie jest jakaś pewna trudność czasem dla rozgrywających, ale takiego środkowego, którego czujesz, że jeżeli byś mu rzucił piłkę o każdej porze dnia czy nocy i czy ta piłka będzie za niska czy wysoka, to on jest za wysoka, to on jest tak niesamowity technicznie, że on sobie ze wszystkiego poradzi. To są te piłki, które łatwiej jest wrzucić jemu z trzeciego metra niż innemu środkowemu.
To jasne, że są, to jest normalna rzecz, no, że są tacy zawodnicy, którym się nawet się gorzej wystawi, to aż tak tego się nie odczuwa, bo umieją to poprawić czy nogami, czy samą ręką. Myślę, że Ameryki też nie odkryje, no bo jednak w naszej siatkarskiej Polsce mamy tak dobrych środkowych, że nie ma co szukać aż tak głęboko, ale no, grałem wiele lat z Piotrkiem Nowakowskim, miałem przyjemność grania z Mateuszem Biękiem, no i myślę też, że Kuba Kochanowski też, tak powiem, zaliczę do tych takich zawodników na środku, do których nawet jeśli piłka jest nie taka, są tak elastyczni, że mogą poprawić mój błąd i potem jest tylko zwykła rozmowa wyżej, niżej i szczegóły i jedziemy dalej, bo nie ma też co, że tak powiem, książek pisać nad jedną wystawą, tylko jest jedno hasło, więc są tacy zawodnicy i myślę, że gdzieś tam oni do nich należą.
A masz filozofię rozegrania, że to ja jako rozgrywający dostosowuję się do swoich zawodników, czy jestem rozgrywającym i to wy się dostosujcie, bo takie są moje umiejętności? W sensie, wiem,
o co chodzi.
Kreowanie gry, nie? Jasne. Jest rozgrywający, który tylko quicky i on nie będzie się dostosował, że ma zawodnika wyżej grającego, albo tylko taki, co ja tutaj dokładnie, masz na podwójny blok, quicka nie dostaniesz, abyś miał dokładnie, nie?
I na pewno są tacy i tacy rozgrywający. Jeśli jest rozgrywający, który się dostosowuje się do atakujących i uważam, że ja jestem takim, że ja się dostosowuję do ludzi, bo oni mają mieć wygodnie, a nie ja mam mieć wygodnie, więc jeśli działałbym inaczej, no to musiałbym
być Brazylijczykiem?
Nie musiałbym być Brazylijczykiem, tylko musiałbym przed sezonem dużo siedzieć u prezesa danego klubu i prosić o takich zawodników, do których umiałbym tylko wystawiać. Przykładowo mówimy o jakiejś, nie wiem, szybkiej piłce, że tylko umiem szybko wystawiać. To poproszę zawodników 1,90 m, którzy grają szybko i bez żadnych highboli. Więc byłoby to wtedy wszystko budowane na jednym zawodniku, dookoła jednego zawodnika, a chyba nie na tym to polega, więc ja uważam, że najlepsi na swoich pozycjach dostosowują się do atakujących, bo każdy atakujący potrzebuje kompletnie inną piłkę, mają kompletnie inne nabiegi, szybkość, wysokość, szerokość i naprawdę no, jest tego dużo. Więc, a mi to sprawia radość właśnie to, że ja się mogę dostosować do nich, a nie oni do mnie. Oczywiście też mi pomagają, gdy ja źle wystawię, to oni też muszą poprawić mój błąd, ale to jest jakby no już kolej rzeczy siatkarskich elementów.
Ty poprawiasz po przyjmującym, atakujący po rozgrywającym, ale po atakującym to poprawia co najwyżej sobą ustawiony blok przeciwnika.
Tak to wygląda, tak. No, prosty zarys tutaj siatkówki. Wracając jeszcze tylko na sekundkę, ostatnie pytanie i druga część będzie bardziej o Fabianie Dżyzdze. Dopytam, jak twoim zdaniem jak oceniasz ten początek rozgrywek plusligowych? Coś cię zaskoczyło albo ktoś, jakiś zespół, czy to przebiega tak mniej więcej, jak gdzieś tam sobie spoglądając na te personalia zakładaliście?
O nas mówisz, czy ogólnie?
Ogólnie
o całej lidze.
O rozgrywkach.
Nie, myślę, że na ten moment na pewno gdzieś może takim pozytywnym zaskoczeniem, chociaż mamy na razie gdzieś tam 8 kolejek, więc poczekajmy do takiej przynajmniej połowy, do końca pierwszej rundy. Ale na pewno gdzieś Suwałki są wysoko. Nie wiem, czy aż tak wszyscy wysoko ich stawiali. A reszta chyba jest...
Nysa
tak, ale no ostatni mecz już przegrali z bardzo osłabionym Lublinem, więc Nysa niech... Mam nadzieję, pewnie usłyszą wywiad, albo nie usłyszą, nie wiem, ale jak coś, to pewnie ich zmobilizuje, niech wyjadą z Nysy, bo na razie chyba gdzie wyjechali z Nysy, to nie najlepiej zagrali, więc atut własnego boiska jest ważny, ale też się gra na wyjeździe. Ale no, na pewno jest u nich jest duży progres do ostatnich lat, więc oczywiście,
tak,
że to jest...
się przed spadkiem rozpaczliwie. Tutaj jednak kilka tych meczów wygrali u siebie, także no, ale też fajny punkt widzenia, bo rzeczywiście zwraca uwagę na to, że nie do końca na tych wyjazdach sobie radzą. Pewnie zweryfikuje te najbliższe kolejki jeszcze liga, tak? Bo te pierwsze kryzysy przyjdą zespołów prędzej czy później. Nie da się chyba grać całego sezonu bardzo równo.
Pytanie do naszego gościa, na który od razu może odpowiedzieć, Pomidor. Czy Skra będzie projektem Warszawa z zeszłego sezonu i do playoffu się nie załapie? Czy jednak nie ma takiej opcji?
A to już tam to są ich jakieś problemy, ich jakieś rzeczy. Nie trzeba być jakimś wielkim ekspertem lub siedzieć głęboko w siatkówce, żeby oglądając mecz widzieć, że gdzieś tam na ten moment gdzieś atmosfera jest gęsta, bo każdy sobie po sobie patrzy, wszyscy głowa w dół, więc myślę, że na pewno chłopakom z Bełchatowa polecam się spotkać i zamknąć w szatni na jakiś mocniejszy trunek i męskie rozmowy, bo na pewno sami się wstydzą tego, co na razie wyprawiają, bo na pewno grają poniżej własnych oczekiwań, ale mówię, ja tam się na innych nie będę skupiać, a tylko na naszej drużynie, bo nasza drużyna też miała w wcześniejszych latach jakieś problemy i jakoś nikt nam nie pomagał, więc w sumie ja też nie będę innym pomagać, a skupię się na tym, żebyśmy my, że tak powiem, już wrócili na zwycięską ścieżkę, a nie mieli na przykład dwie porażki, bo wracając do twojego pytania wcześniej, kto jest pozytywnym zaskoczeniem, też mogę powiedzieć, że w sumie my jesteśmy w jakiś sposób pozytywnym zaskoczeniem, bo w ostatnich latach tak dobrze nie zaczynaliśmy, więc w sumie zacznę od nas, że my jesteśmy pozytywnym zaskoczeniem.
No ale słuchaj, no siedząc tutaj w tym studiu, pod koniec tamtego sezonu już jak mniej więcej, bo to też wszyscy sobie zdajemy sprawę, że te wieści transferowe szybko dochodzą. Gdzieś dziwnym trafem trafiają do opinii publicznej i gdzieś nawet no, była mowa i sami też się na tym zastanawialiśmy bardziej słuchając naszych gości, że czy na przykład DJ DeFalco słynący z tego, że ma ciężki charakter, idealnie się wkomponuje w drużyny, jak się dogada z silną grupą polską, nie traktując tego w sposób negatywny, bo mam wrażenie, że ludzie tak bardzo negatywnie chcą traktować, jeżeli ktoś jest osobą o silnym charakterze i konsolidującą drużynę. Ja tak nie podchodzę w ten sposób do tego, ale dla mnie no silną grupą, no bo kto ma być, nie ma być silną grupą, jak takie trio jak ty, Paweł Zatorski czy Kuba Kochanowski, tak? No i jak to się wszystko skomponuje razem już, czy to się nie rozejdzie? Na razie no daj Boże każdemu, żeby się tak rozchodziło, jak to w tym momencie wygląda, nie? Fakt, że po TJ-u widać, że on jak jego emocje bardzo szybko widać, nie? Na boisku.
Jest to młody tak naprawdę zawodnik, jeszcze on nie tak dawno przyjechał do Europy, bo jednak jest to ten amerykańska szkoła i oni wyjeżdżają trochę później, bo to jest chyba jego czwarty sezon, albo piąty tak naprawdę w Europie. We Włoszech chyba 2 lata, w Polsce teraz jest 2 rok, więc chyba to jest jego czwarty rok, albo maksymalnie 5. Więc on też się tego uczy, to też nie jest tak łatwo być samemu za granicą, tak daleko, szczególnie od domu, różnica czasu, wiele aspektów ma na to wpływ. Więc jemu też trzeba pomóc, on pomaga nam, a ja lubię ludzi charakternych i on nie musi być uśmiechnięty i cały czas, nie wiem, poklepywać mnie po złej lub dobrej wystawie, tylko niech pokaże to, co pokazuje, czyli no, to takie kolokwialne no, jaja na boisku, charakter i robi swoje, a to, że czasami wygląda tak, a nie inaczej, to są już takie rzeczy, żeby się trochę też czasami doczepić i szukać dziury w całym.
Nie, no to chyba nie ma nic gorszego, jak każdy z nas przybywał na boisku, mówię, na różnych poziomach, ale dla mnie nie ma nic gorszego, jak to, że wiem, że zawaliłem i podchodzi do mnie kolega i mnie pociesza, nie przejmuj się, nie? Albo wszystko będzie dobrze, tylko popraw to, tak jakbym nie wiedział, że mu przykładowo źle wystawiłem, nie? To się czuję tak naprawdę na tym poziomie.
No dokładnie tak. Mówiłem, że ta druga część będzie bardziej o tobie bezpośrednio, tak już czysto kronikarsko, 7 twój sezon w Rzeszowie trwa. Wiemy, że jeszcze na ten 8 przynajmniej masz ważny kontrakt, przecież możesz zawsze go przedłużyć. Powiedz śmiało, czy czujesz się już rzeszowianinem, czy nie? Twoje miasto to jest i będzie, czy niekoniecznie wcale?
Na pewno jest. To, czy będzie, to jest jakby no już melodia przyszłości. My z rodziną się czujemy tutaj bardzo dobrze. Niczego nam tutaj nie brakuje. Nawet zrobili już lepszą drogę do Warszawy, gdzieś w rodzinne strony mojej i mojej żony, więc fajnie nam się tutaj żyje, jest cisza, spokój. Wiadomo, gdzieś tam korki się trochę większe pojawiły, jednak więcej ludzi, więcej samochodów, ale no okej, to jest jakiś tam jeden mały i najmniejszy minus, który tak naprawdę nie jest jakimś tam utrapieniem, ale może w 100% się nie czuję człowiekiem z Podkarpacia, no bo nie będę oszukiwać, że aż tak nie jest, ale jakby no ciężko chyba by było mi zagrać na ten moment w innym klubie w Polsce, bo jednak no tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że zagram 8 lat łącznie w Asekoresowi, no jest to jednak kupa czasu.
No i 1/4 życia, nie? Mówmy się.
Tak, no sporo czasu spędzonego i to też chyba w dzisiejszych czasach w świecie sportu nie jest taka oczywistość, tak? Często gdzieś te zmiany klubów nawet na tych największych szczeblach się zdarzają, a tutaj jednak wiem, że nie z rzędu te sezony, bo był wyjazd, do tego jeszcze pewnie też wrócimy, ale mimo wszystko no to już jest kawał historii i też te największe pewnie twoje sukcesy i klubowe i reprezentacyjne się gdzieś związały z tą Resowią. Pewnie tutaj zawsze gdzieś tam w sercu zostanie, tak mi się wydaje.
To zgadza się. No dziś nazwijmy to, wypłynąłem na ten wyższy poziom siatkarski dzięki Asseco Resowi, no bo była możliwość grania w Lidze Mistrzów i grania o medale Mistrzostw Polski co roku. We wcześniejszych klubach gdzieś tam raczej była bitwa tylko o playoffy lub maksymalnie o pozycję 5-6 i to było już jako sukces traktowane. Więc na pewno gdzieś ten mój poziom siatkarski dzięki temu, że przyszedłem do Rzeszowa, poszedł do góry i potem też miałem oczywiście okazję grania w reprezentacji. Gdzieś te wszystkie sukcesy się połączyły ze sobą w jakimś okresie.
Ale wiesz co, tak się zastanawiam teraz, bo pamiętam, jak przychodziłeś do Resowi po raz pierwszy, to wtedy Resowia miała, jeżeli się nie mylę, zakontraktowanego Lukasa Tichaczka i Michała Kozłowskiego. I nagle pojawiła się opcja Fabiana Drzyzgi, skorzystał chyba klub, skorzystał z tej opcji i wtedy chyba na wypożyczenie czy rozwiązanie kontraktu doszło z Michałem Kozłowskim. W drugi okres, kiedy przyszedłeś, to było po kontrakcie w Nowosybirsku i tak się zastanawiam, czy no, w pierwszej kolejności, no wiadomo, przy tym pierwszym twoim przyjściu, no to już to było jakaś taka nieplanowana od początku zamierzona, a jak pozytywnie się finalnie okazało sytuacja. W drugim przypadku zastanawiam się też, jak, czy od początku, kiedy odchodziłeś z Nowosybirska, wiedziałeś, tak, wracam do Polski, fajnie byłby Rzeszów, czy po prostu no tak pojawiła się oferta Rzeszowa, no to w sumie fajnie by było skorzystać, bo znam już ten teren i ten klub i wiem, że to nie jest kupowanie kota w worku.
Co do pierwszej sytuacji, to wiem, że rok, jeżeli nie planowana, to jakby no masz rację w jakimś stopniu, no bo jak już się miało podpisanych dwóch rozgrywających, no to już jakby nie planujesz trzeciego, to nie jest, nie wiem, piłka nożna lub koszykówka, że potrzebujesz trzech na jednej pozycji. Pamiętam, że rok wcześniej, zanim przyszedłem do Resowi, to już była rozmowa i wiem, że klub się bardzo starał, ale gdzieś tam klub z Częstochowy nie wyraził zgody i gdzieś tam się nie dogadali. A potem jakoś to wyszło w inny sposób i no nie ma co już do tego też wracać. W sumie ja nie jestem za to odpowiedzialny, że nie wiem, ktoś poszedł na jakieś wypożyczenie czy coś. Ja byłem tylko zawodnikiem, który dostał kontrakt, podpisałem, a co robił klub z innymi zawodnikami lub nie robił, to już jakby nie była moja sprawa. Co do drugiego pytania, to nie planowałem żadnego powrotu do Polski, bo w tym momencie też już chyba większość klubów z tego topu już była podpisana, byli podpisani rozgrywający i tak samo było w Resowi,
tak,
więc
tak.
Dokładnie, więc ja pamiętam, że siedziałem w Rzeszowie, bo to był chyba okres tego COVID-u nieszczęsnego i jakiś kwarantan i prezes Maciąg zadzwonił i byłem w delikatnym szoku i zdziwieniu. I pamiętam słowa żony, że zobaczysz, że jeszcze w takim razie wrócimy i będziemy tutaj grać. Ja tylko się uśmiechnąłem pod nosem, mówię, żono, oni mają już dwóch podpisanych, więc może, mówię, będzie ciężko, ale życie pokaże, bo już wtedy tam mieliśmy jakieś już, że tak powiem, na stole dwie oferty, które już tak naprawdę klepnęliśmy i już wiedzieliśmy, że pakujemy delikatnie walizki za granicę i,
okay.
I
Włochy?
Tak, akurat był to właśnie kierunek Włoch, ale no wyszło jak wyszło, ja się cieszę i żona jeszcze bardziej się cieszy tak naprawdę niż ja w tym momencie, pamiętam i wyszło to na dobre i mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy kontynuować tą dobrą pasę w Asseco.
Wiesz co, a tak jeszcze się zastanawiałem, bo też z Igą rozmawiałem na ten temat, kiedy chyba kończył jeszcze karierę, my to wspominaliśmy tutaj, kiedy był u nas w studiu, no bo nie będziemy wypominali nikomu wieku, ale jako, że jesteśmy w podobnym roczniku, to ci wypomnę. Właściwie ten sam rocznik, bo tam gdzieś chyba miesiąc różnicy jest pomiędzy nami, ale czy coś takiego odczuwasz, czy nigdy tego nie odczuwałeś, bo właśnie rozmawiając z Krzyśkiem była taka mowa, że zawodnicy dzielą się na takie trzy etapy w swoim życiu. To mi kilku zawodników też innych potwierdziło. Czyli ten etap początku kariery, kiedy jeszcze wchodzisz z tej siatkówki młodzieżowej, masz ten wielki fan do siatkówki, potem jest taki rozbudowany etap w wieku tych 20 paru lat, kiedy patrzysz na to, jaki klub, jakie sukcesy, jaki kontrakt, nierzadko bardzo często też bardzo na to zawodnicy zwracają uwagę. I potem ten taki okres już po 30 roku życia, kiedy zawodnik zaczyna sobie zdawać sprawę, okej, już mi jest na pewno bliżej niż dalej do końca i łapię z powrotem ten fan tej siatkówki i chciałby czerpać z tej siatkówki jak najwięcej i wręcz się irytuje, tylko to nie od Krzyśka, tylko od innego zawodnika słyszałem, irytuje się jak widzi, że on jest w stanie w wieku, nie wiem, 34-35 lat zrobić więcej na treningu, a jakiś zawodnik, który ma 25 lat, tylko mówi ile mógłby zarobić i tak dalej, i tak dalej, nie? Czy ty, mam wrażenie, no nie jest to wielka tajemnica, w ogóle to nie jest tajemnica, że gdzieś cała twoja rodzina w pokolenia też wstecz tak grała w siatkówkę, uprawiała sport, jest to rodzina sportowa i mam wrażenie, że w takich rodzinach, bo podobnie jest też u mnie, no ten sport jest tematem numer jeden i raczej ludzie, którzy ten sport mają od dziecka, zawsze mają fan do tego sportu. I czy jednak jest u ciebie było inaczej, jakbyś tak już popatrzył może trochę z perspektywy czasu, nie kończy ci kariery w żaden sposób,
jasne.
Tylko jak widzisz te doświadczenia swoje z przeszłości?
Nie, no zgodzę się z tym, co powiedziałeś w stopniu tym, że jeśli jest się młodym zawodnikiem, to i życzę też wszystkim, żeby mieli gdzieś tam trochę jakiejś pomocy przy podpisywaniu z klubami, czy to lepszymi, czy gorszymi, nieważne. Ja miałem to szczęście i mam to szczęście, że mój tata był siatkarzem, był trenerem i ten siatkarski świat zna bardzo dobrze i przy pierwszym kontrakcie nie było mowy o żadnych finansach, nie było żadnej rozmowy o żadnym topowym klubie, tylko o klubie, który da mi szansę i możliwość grania i rozwijania się. I żeby, że tak powiem, też wszystkie swoje złe rzeczy, jeszcze nieumiejętności na tym, niektóre nie miały umiejętności na tym najwyższym poziomie, żeby się doszkalać. I życzę wszystkim, żeby podejmowali takie decyzje, a nie szli do przykładowo Asseco Resowi i siedzieli, bo gra ktoś tam dużo lepszy i czekasz tylko tak naprawdę na kontuzję lub na jakieś takie rzeczy, bo to jest dla ciebie stracony czas i gadanie o tym, że wysoki poziom treningów i tak dalej, to sobie można schować w kieszeni głęboko, bo to są bzdury. Tylko i wyłącznie uczysz się na meczu. Technikę i takie rzeczy możesz sobie podszkolić, ale przy emocjach, przy różnych rzeczach na meczu, które się tylko na meczu zdarzają, podnoszą twój poziom. Potem przychodzi etap gdzieś takiego szukania się, na jakim poziomie się już jest. Czy dam jeszcze radę wyżej, czy już złapałem tego pana Boga za nogę i już jestem niezniszczalny, jestem najlepszy i wtedy wiadomo, też się zaczyna już myśleć o kasie i o tych najlepszych klubach, co jest ze sobą też powiązane i szukasz już tylko mobilizacji w wygrywaniu sukcesów, już cię nie zadowala granie o piąte, czwarte i tak dalej, tylko wygrywanie cię mobilizuje. No i potem jest ten etap taki po 30, tak mi się wydaje, przynajmniej ja osobiście też zdrowotnie na to patrzę. Ja tak dobrze jak po 30 nigdy się nie czułem i okres gdzieś tam takiego od 24 do 30 gdzieś tam zawsze były jakieś problemy, większe lub mniejsze, a po 30 nagle nie wiem, czy człowiek jest już tak świadomy swojego ciała i wie, co ma robić ze sobą, że czuję się dużo lepiej i ten fan może gdzieś tak wraca, bo jednak nie boli, a jak nie boli, to się człowiek ma więcej trochę radości, no bo nie ma co ukrywać, że jak zaczyna się skakać, biegać i zaczyna cię boleć Achilles, kolano, to masz takie dobra, żeby przetrwać ten trening. Też miałem takie okresy w swoim życiu i to nie jest nic miłego i życzę wszystkim, żeby gdzieś tam tą świadomość własnego ciała i dbanie o siebie, i to nie chodzi o jakiś mega profesjonalizm, tylko o dobrą siłownię, dobre masaże, gdzieś to, żeby to wszystko funkcjonowało, a nie dopiero po 30.
Wiesz co, to tak jak z tym mitem, o którym powiedziałeś, z treningu, to nawet wydaje mi się, że bardziej byłbym zwolennikiem, że dobry trening w dobrej drużynie ci więcej da, ale niż to, co bardzo często pada określenie, że jak bardzo młody zawodnik idzie, to będzie patrywał swojego kolegę na boisku, tak? To jest dla mnie niesamowita bajka, jeżeli się opowiada, że dwóch zawodników rywalizujących ze sobą, i umówmy się, to jest zawodowy sport, i zawodnik jeden ma, nie wiem, 31 lat i jeszcze chce pograć, a drugi ma 19 i teraz ten 31-latek będzie chodził i mówił rady temu 19-latkowi, jak ma grać, żeby być lepszym, i mu te rady sprzedawał. Się wydaje, że to może jakaś kwestia, no niech już będzie, jeżeli chcemy się uprzeć tego podpatrzenia jakichś zachowań boiskowych, nie? Ale spotkałeś się z taką sytuacją, żeby starszy zawodnik podchodził i rady dawał, albo ty miałeś może taką sytuację, żeby starszy zawodnik ci mówił, dawał rady, jak masz grać, i to nie był trener?
Znaczy, rady można dawać, bo sam, nie to, że często, bo nie jestem akurat takiego typu zawodnikiem i też nie miałem nigdy aż tak młodego zawodnika obok siebie. Akurat w Nowosybirsku miałem zawodnika takiego 18-latka i taki duży, duży talent.
Abajew chyba, tak?
Tak jest. Gdzieś tam przyszłość tego klubu i reprezentacji i tak dalej, ale i gdzieś tam z nim się rozmawiało, ale tak miał swój charakter, ale to była na zasadzie informacja jedna na miesiąc, nazwijmy to, a to czy on sobie ją wziął, czy nie, to też jest jakby już druga sprawa, ale od tego, że ja mu coś powiedziałem, to nie znaczy, że on będzie lepszy, tylko od tego, że zaczął grać i jak ja odszedłem, to on zaczął grać i klub miał dalej dobre wyniki, miał gorsze, lepsze mecze, ale tylko i wyłącznie meczowe sytuacje budują zawodników.
To chyba najlepsze rady od starszych zawodników to są tylko te, jak poprowadzić swoje życie poza boiskiem, żeby nie zrobić pewnych błędów, nie? Ale to już nie będziemy wchodzić tutaj w jakiś moralizatorski ton.
Tak, to na dłuższą rozmowę. Powiedz, myślałeś kiedyś, ile chciałbyś, żeby ta twoja kariera typowo zawodnicza potrwała, bo często przyjął się ten stereotyp tak, że jednak rozgrywający są tymi zawodnikami tak długowiecznymi, dokładnie. No Loj Boll już grubo po 40 chociażby, legenda, ale przecież i Nick Igbicz i Paweł Zagumny, oni też...
Słuchaj, w pierwszej lidze jest, jeżeli się nie skłamie, 42-letni Jarosław Mociończyk i jest liderem tabeli.
No ale co roku się bije gdzieś tam jeszcze w czubie tabeli, nazwijmy to. Zakładałeś sobie to kiedyś, czy po prostu grasz, dopóki ci zdrowie pozwoli, czy jak to widzisz?
No na ten moment się w sumie tak bardzo nie zastanawiałem, więc raczej odpowiem, że dopóki zdrowie i gdzieś ta taka sama świadomość tego, że jeszcze jestem na wystarczającym poziomie, bo... Nie wiem, może będę miał kiedyś z tego fan, ale nie wiem, czy dam radę grać w ligach niższych, typu pierwsza czy druga. Na ten moment, może mi za 2 lata, za 4 się to zmieni, ale na ten moment nie wiem, czy będę miał fan grania na tym niższym poziomie, więc będę chciał po prostu grać na tym najwyższym poziomie, dopóki zdrowie i dopóki moja głowa gdzieś będzie wiedziała, że nie odstaję od już innych zawodników i nie, że tak powiem, nie przeszkadzam drużynie, bo myślę, że to byłoby dla mnie, dla głowy bardzo męczące. Nie chcę być takim jakimś emerytkiem, który tylko sobie przychodzi i udaje dobrego wujka, a już niczego nie daje drużynie, bo nie, no bo nigdy taki nie byłem i nie tak zostałem wychowany.
Czyli jak kończyć to na szczycie, można tak powiedzieć.
Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, jak co...
Perfekt śmiewał, dokładnie.
Świetnej piosence.
Chyba nie będzie większego przykładu już wśród wszystkich zawodników i młodzieży, jak... Już abstrahuję, bo pewnie nie poznamy tych kulis z perspektywy Rzeszowa, ale ja jako kibic Barcelony od ponad 20 paru lat, no to jak zejść ze sceny? Gość, Piqué oczywiście, mówimy o obrońcy, tak? Gość wychodzi na mecz, jest traktowany w Barcelonie jako takie no zło aktualne teraz. Był traktowany. Jest gwizdany kolejny, jako legenda klubu, wygwizdany przez swoich zawodników, po czym gość po prostu wychodzi, rezygnuje z kilkudziesięciu milionów euro i mówi, wiecie co, ja zrywam kontrakt i kończysz w tym momencie. I nagle jest ukochanym zawodnikiem i tak dalej, więc się zastanawiam właśnie, czy to jest taki motyw, no to sam już odpowiedziałem, że raczej jak schodzi to ze sceny, ale nie wiem, czy tak grubo jak Piqué jest w stanie ktoś to powtórzyć.
Nie, nie pozwolił sobie, tak, żeby tutaj odcinać kupony.
Rezygnuje tylko z półtora roku kontraktu, nie? Dziękuję, do widzenia, a to jest mój ostatni mecz, który już mnie nie ma, nie?
No też mówimy trochę o innych sytuacjach, innych realiach, nie ma co ukrywać, że w środkówce nie ma takich pieniędzy, w polskim sporcie nie ma takich pieniędzy, że bo pan Piqué miał fajną karierę i zarobił kupę pieniędzy, ale też grał na najwyższym poziomie przez wiele lat i to, że na przykład miał ostatni, nie wiem, rok, półtorej albo gorszy lub klub miał gorszy i różnie to się na to patrzyło, to też nie można zawodnika, strzelam, bo nie mam pojęcia ile Piqué ma lat, ale 35-letni zawodnik kończy karierę i go tylko oceniać przez ostatni pryzmat 2 lat, bo to by było chyba trochę nie fair w stosunku do jego całych osiągnięć i kariery. A więc to, że on zrezygnował z 10 milionów, to na pewno jemu nie zabraknie, nie zaglądam mu w portfel, ale myślę, że może się czuł właśnie już, że tak powiem, nie na tym poziomie i dla niego motywacją nie były pieniądze, tylko dobro klubu.
No dla mnie, wiesz, to jest, nie będziemy schodzili na temat Piqué, prawda, ale to ja akurat to jest mój jeden z bardziej ulubionych zawodników, jeżeli chodzi o ostatnio to czas Barcelony, więc ja tutaj mam do niego wielki szacun, bo to wydaje mi się, że tylko on mógłby tak zrobić, żeby odciąć i dziękuję, do widzenia, nie? Ale dobra, nie poruszając tego.
Tak, ale jeszcze tak a propos Piqué, tylko a propos tego może co po siatkówce, może trochę za szybko o tym rozmawiamy, oby tak było.
Ale nie, bardziej menadżer.
Lata, bo nie wiem ile, może jakieś lata mi uciekły.
Nie, wiesz co, bo to jest takie...
Nie, wrócimy do tego za 9 przynajmniej. Tak?
Dziękuję ci.
Ale czy gdzieś tam zastanawiasz się, czy chciałbyś zostać przy siatkówce, czy po prostu iść, nie wiem, drogą taty na przykład, może trener, może gdzieś tam potem komentator, czy może właśnie jak Patryk mówi, menadżer, czy rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady i sobie odpoczywać od siatkówki tego środowiska, bo którym też pewnie idzie się zmęczyć, o tak powiem.
Nie, na ten moment się tak nie zastanawiałem. Gdzieś te myśli częściej przychodzą teraz niż wcześniej. Czy chciałbym, nie wiem, spróbować jako trener, czy jako asystent jakiegoś trenera lub pracować z młodzieżą? Jeszcze na ten moment ciężko jest mi odpowiedzieć. W jaki sposób? Na ten moment chciałbym chyba zostać przy siatkówce, ale jeszcze ten temat też muszę przegadać z żoną. Może wrócę do domu i ja będę siedzieć w domu i dam żonie... może nie tyle siatkówki, ale spełniać się i realizować i zobaczymy, jak to będzie. Na ten moment nie mamy jakiś plan, ale jesteśmy na tyle elastyczni, że tak powiem, i mam nadzieję, że na tyle nam zdrowie pozwoli, że będziemy mogli sobie decydować w jakiś sposób, oczywiście, że na przykład zostanę przy siatkówce jako trener przykładowo, że ona się będzie realizować we swoich rzeczach, a na szczęście córka już będzie na tyle duża i będzie mogła sobie sama funkcjonować bez, że tak powiem, dużej opieki rodziców.
Mhm. Więc poruszaliśmy ten temat, bo taki mamy też wątek z Maćkiem, jak ustalaliśmy pytania dzisiaj na spotkanie z tobą. Poruszaliśmy ten wątek poza anteną, wydaje mi się, że warto, żeby te słuchacze posłuchali na ten temat twojej opinii, bo wielokrotnie tutaj padały różne opinie od zawodników już na tej sportowej emeryturze. Będę cały czas, nie wiem, przywołał dzisiaj Krzyśka Ignaczaka, przez aktualnie grających zawodników, aż po trenerów grup młodzieżowych tutaj w AKS-ie, bo był też u nas trener Truoza. Jak ty widzisz tą młodzież w dzisiejszych czasach? Czy to próbujesz się do niej dostosować, czy próbujesz jednak pokazać, że wiecie co, fajnie jest jednak, że nie musimy wchodzić do samochodu, do autokaru, ubierać słuchawek na uszy, odpalać jakiejś platformy streamingowej, tylko po prostu możemy usiąść, pogadać, to co przywoływałem, pograć w karty, porozmawiać o wspólnych problemach, zamówić razem buty, bo wiem, że to chyba wspólnym lotmanem mój brat jak grał w Resowi, to zamawiał razem buty wracając, czyli ta interakcja. Czy jednak już ciężko jest z tym zjawiskiem aktualnie, że okej, tu gramy, jest robota, w szatni też żyjemy jako rodzina, ale wchodzimy do autobusu i okej, ja mam swoje rzeczy na laptopie i teraz sobie oglądę, teraz sobie coś innego porobię.
To też jest jakby trochę sprawa trochę indywidualna, trochę jak to człowiek z człowiekiem. Nieważne, czy ma ktoś 30, a drugi ma 19. Jak gdzieś się złapie ten sam, tą wspólną linię rozmowy i poczucia humoru i wszystkiego, no to się, to jakby to jest normalne, że ci się rozmawia. W drużynie nigdy nie było i nigdy nie będzie 14 przyjaciół, którzy ze sobą rozmawiają 24 godziny na dobę, bo byśmy się
zagryźli,
byśmy się zmęczyli sami sobą. Ma się kolegów lepszych, gorszych, z niektórymi się rozmawia sporadycznie. Bo to jest, nasza praca jest wykonywana na boisku i na treningach, a to czy ja z jednym porozmawiam w autokarze przez 10 minut albo w ogóle, albo przez 8 godzin, to tak naprawdę ma jakieś znaczenie oczywiście, ale no mówię, nie wszyscy się kochają, nie wszyscy się aż tak lubią, wszyscy się mają szanować, to jest najważniejsza rzecz. Ale nie wiem, no ja nie mam na ten moment jakby problemów z młodszymi. Ostatni, chyba takimi najmłodszymi tak naprawdę rocznikami to gdzieś był, jest 97, z tak młodszych jakoś nie... Chyba, że nie znam dokładnie wszystkich roczników, z którymi gram, ale 97, więc znam Kuba Kochanowski, Tomek Fornal. No i z chłopakami się rozmawia, nie ma, że ktoś jest młodszy o, nie wiem, o 7 lat, bo to też nie jest, nie wiadomo jaka różnica wieku, więc też nie przesadzajmy.
Ale nie, bo nawet mi chodzi o to, że pewnie pamiętasz z czasów początkowej swojej gry, tutaj wielokrotnie był nawet chyba u pana Kadziewicza, było to poruszane, chyba z panem Zwroną, jak rozmawiał w tym swoim podcaście, że jednak kiedyś w przeszłości, jak był młody zawodnik i wchodził do szatni, to jeżeli brakowało do brydża, to tam się nie liczyło jego zdanie i musiałeś być do pary, bo musimy pograć. Raczej jest ta wolna teraz droga. Nie ma już czegoś takiego, jakiegoś takiej presji, chociażby treningowej też, nie? Zmieniły się te czasy.
Nie wiem, czy treningowa, myślę, że jest tam na jakiejś zasadzie cały czas podtrzymywana, może jest wyrażana w inny sposób, nazwijmy to trochę bardziej kulturalne. Albo uważam też po pierwsze, że zawodnicy są młodsi, bardziej świadomi niż na przykład czasy Igły, Kadzia i tak dalej. Więc kiedyś może brakowało im do brydża. Też pamiętam pierwsze sezony, jak tam się z 2-3 razy położyłem na kozetce u masażysty i wpadł starszy zawodnik, to zapytał się, zawsze było pytanie, ile mam lat. I zawsze to było odbierane w formie żartu i dla mnie to nie był problem, na przykład, nie wiem, zejść i poczekać. Ale wiedziałem, że masaż muszę zrobić, bo gdzieś ta świadomość nasza była większa już, bo dbałem o swoje ciało, starałem się dbać o swoje ciało, żeby nie mieć kontuzji, a wcześniejsze może to było odbierane, że jak idziesz na masaż, to jesteś, nie wiem, słabą jednostką i jak się, nie wiem, musiałeś się napić piwa, żeby być fajny. Teraz tak nie jest i dzięki temu też wszystkie te sukcesy reprezentacyjne, klubowe są takie, a nie inne, bo zmieniło się podejście młodzieży i całej tej grupy. Wszyscy starsi zawodnicy, którzy dali sukcesy, fajnie, super, ale na pewno dzięki młodzieży, która weszła z innym podejściem do sportu, do życia, to poszło jeszcze wyżej i w lepszy sukces.
Nie, no ja się z perspektywy kibica z tobą w pełni zgadzam, że gdzieś materiał ludzki zawsze w tym kraju był na bardzo dobre wyniki siatkarskie, tylko czasem właśnie to podejście blokowało ten tak zwany utopijnie profesjonalizm, tak? Gdzieś zabrakło tego profesjonalizmu i potem faktycznie w tej breku po 13 gdzieś akurat w danej chwili zabrakło trochę zdrowia, bo zamiast u masażysty w inny sposób się człowiek regenerował, prawda?
Zgadza się, albo pewności siebie, bo gdzie starszy zawodnik przykładowo w tych starszych czasach gdzieś, nazwijmy to, tłamsił młodszego zawodnika, bo takie były czasy.
Bo jest młodszy
i tak wypadało, a jestem starszy i ja cię mogę gnoić, no to potem jak ten zawodnik miał ci oddać na meczu, jak nie miał wsparcia i nie miał takiego poczucia, że jest tak samo dobry i równy tobie, więc właśnie w tu może tkwiły problemy wcześniejszych lat.
Okej, tak, bo powoli się zbliżamy do końca. Mamy takie też przygotowane pytanie, ale ono jest troszkę tendencyjne, bo powiem ci szczerze, że chodzi o to, że chcieliśmy się ciebie zapytać o taki najtrudniejszy moment w karierze sportowym i najfajniejszy moment w karierze sportowym, ale musimy od razu pominąć przewałkowany i szukający sensacji cały czas ten temat powołania braku aktualnego powołania, więc to nie możesz podać jako najtrudniejszy moment. Tak samo najfajniejszego momentu nie możesz podać mistrzostwa z 2018 roku, bo jest to było tak spektakularne i tak nieoczywiste, że aż oczywistym wydaje się jako najfajniejszy moment. Więc wykluczmy te momenty, żeby nasi słuchacze usłyszeli coś nieoczywistego.
Najsmutniejszy i najlepszy moment.
Może jakaś, nie wiem, chwila zwątpienia?
Może tak na szybko.
Wiesz co, w trakcie naszej rozmowy przyszło mi do głowy chociażby ten twój wyjazd do Olympiakosu, który mam wrażenie podziałał oczyszczająco, ale czy faktycznie on był związany z tym, że tak postanowiłeś, że wyjadę, ciepły kraj, wszystko i tak dalej, czy może faktycznie miałeś trochę dość tego takiego środowiska siatkarskiego w Polsce w danej chwili? No bo byłeś dużo młodszym zawodnikiem.
Pojawiły się takie głosy, to chyba trzeba powiedzieć, tak? Podejrzewam, że do ciebie też dotarły, że to jednak już taki trochę zjazd siatkarski, tak? Bo może Liga Grecka nie była już tak mocna jak kiedyś i jasne, tak to część odebrała. Ja mówię, jakie głosy się przewijały. Czy tak to odbierałeś, czy wtedy tak tego nie patrzyłeś?
Właśnie staram się przypomnieć w ogóle ten okres przed tym, jak podpisałem tam kontrakt i faktycznie gdzieś tam bardzo długo czekałem i jak się pojawiła jakaś jedna oferta, to gdzieś tam podpisali kogoś innego i tak cały czas czekałem i teoretycznie pewnie gdzieś tam mówiłem, że jestem spokojny, że znajdę jakiś klub, tylko tak naprawdę no, te kluby gdzieś tam wszystkie zaczęły się zamykać. W Polsce, jak to w Polsce, wszystkie kluby mają prawie w styczniu już podpisanych wszystkich zawodników, więc w Polsce wiedziałem, że już nie będę grać. I gdzieś tam taka nutka niepewności się pojawiła. Czy to był smutek, czy to jakiś najgorszy moment zwątpienia. Ja jakoś do tego tak nie podchodziłem. Bo na szczęście akurat w Grecji miałem możliwość grania z naprawdę doświadczonymi, niezłymi zawodnikami moim zdaniem. Oczywiście liga była... nie chcę ich obrażać, bo mam bardzo dobre wspomnienia, ale no taka półśrednia, półśmieszna, bo graliśmy tam tak naprawdę tylko 3-4 mecze na takim jakimś wyższym, lepszym poziomie, który dalej odstaje od poziomów plus ligi i ligi włoskiej i tak dalej. Więc, ale miałem tą przyjemność grania z zawodnikami naprawdę doświadczonymi, którzy byli na też igrzyskach, nie igrzyskach, zdobywali medale różnych lig. Więc jeśli bym miał tam klub innych zawodników, znaczy, to pewnie bym myślał, że faktycznie gdzieś jesteśmy na takim biegu wstecznym i już nie idzie to w dobrym kierunku. A ja raczej podszedłem do tego, żeby się, nazwijmy to kolokwialnie, oczyścić, ale też żeby mieć jakby taki ten fan, trochę zreperować swoje zdrowie, bo akurat w okresie, jak odchodziłem wtedy z Rzeszowa, to miałem dość większe problemy z kolanem niż mniejsze i ten okres grecki na pewno mi pomógł to wszystko zaleczyć, więc może gdzieś tam, może nie wiem, nie nazwałbym go smutnym okresem, ale gdzieś takim nutka niepewności, zastanowienia się, co to będzie później. Ale tak samo miałem, pamiętam, tak naprawdę chyba takim największym zastanowieniem się i taką największą moją szansą do wykorzystania, żeby pokazać, albo pójdziemy w lewo, albo w prawo, to był okres warszawski, jak poszedłem z Częstochowy do Warszawy, bo mogłem pójść do Kędzierzyna, ale nie zdecydowałem się, bo był tam Paweł Zagumny i nie chciałem siedzieć i powiedziałem, że dobra, zaryzykuję, ale wiedziałem, że jeśli tam pójdę i tam nie wypali, no to nie podpiszę w klubie lepszym typu Asseco, Resovia i tak dalej, tylko gdzieś tam moja kariera albo stanie na takich klubach, albo jeszcze niżej, więc gdzieś tam ten moment był taki zastanawiający, czy na pewno była to dobra decyzja.
Mhm. A ten taki najfajniejszy moment? Może nawet z okresu juniorskiego może być. Coś takiego, co wiesz.
No, nie wiem, no tak naprawdę trochę wiadomo, gdzieś no, te takie najfajniejsze, najmilsze czasy to są gdzieś, jak się wygrywa. Ale myślę, że naprawdę ten okres bardzo dobrze się czułem i bardzo fajnie, że tak powiem, wszystko to funkcjonowało jako grupa, co robiliśmy poza boiskiem, nawet żony ze sobą. No wszystko to funkcjonowało idealnie, naprawdę w 2014, 2015 tutaj w Rzeszowie i naprawdę był to taki okres, który zawsze bardzo miło wspominam, tych ludzi wszystkich, z którymi też potem miałem możliwość jeszcze raz zagrania, tak jak z Marko Iwowiczem czy z wieloma innymi tak naprawdę, ale gdzieś ten kontakt się z nimi wszystkimi ma i ten okres był taki naprawdę, który utkwił mi w pamięci.
Ja jako kibic też tutaj już od lat, bo zaczynałem chodzić jeszcze na halę na Rosirze, jak Resovia się wygrzybywała z Serie B, to ten sezon, gdzie graliście w finale Ligi Mistrzów z Niko Pęczewy, z Marko Iwowiczem, z Johanem, z Piotrkiem Nowakowskim, wspominam najlepiej, bo to była wtedy, no tak naprawdę przeszliście jak burza ten sezon, tak, to była chyba taka najlepsza Resovia, jaką pamiętam, tam praktycznie wszystko się układało, fajnie się to oglądało i też miałem okazję być wtedy w tym Berlinie na trybunach. No super chyba wspomnienia dla was też ten rok, bo wiadomo, no, wspomina się te lata tego pierwszego mistrzostwa, tak, Georga Grozera, ale mimo wszystko wydaje mi się, przynajmniej z perspektywy Zeglarza, że wtedy to była najbardziej płynnie działająca maszyna w tym sezonie. Też tak uważasz? Tak, jak, pod kątem tego też, jak funkcjonowaliście jako zespół.
Znaczy, no ciężko mi jest oczywiście ocenić, co było wcześniej za Grozera i innych chłopaków. Trzeba było zapytać tych chłopaków, którzy też akurat mieli możliwość bycia potem z nami w tym 2014-2015, ale no naprawdę tam wszystko funkcjonowało dobrze. Pamiętam, że no w autokarze zawsze było kupa śmiechu, kupa żartów, też powagi, ale no, no wszystko funkcjonowało naprawdę dobrze. Z trenerem się dogadywaliśmy tak jak trzeba. Każdy wiedział, co ma robić i naprawdę no, była wielka, wielka przyjemność wtedy i ten czas, ten okres naprawdę no, chyba będę wspominać już do końca życia. Nawet nie chodzi kariery, tylko do końca życia, bo było to naprawdę coś ekstra i coś naprawdę rzadko zdarzającego się, no bo już parę lat minęło, a mówię, ciężko gdzieś mi znaleźć taki fajny sezon. I nie chodzi o same sukcesy, tylko też o po prostu taką atmosferę szatni, autokaru i wszystkiego.
W wywiadzie, który też słuchałem z tobą, bo nie chciałem też powielać pytań ostatnio, które tutaj zresztą ze środowiskiem rzeszowskim przeprowadziłeś, siatkarskim, to tam też wspomniałeś, że już nie wiem, czy dobrych słów użyję, że raczej ci nie grozi wyjazd do Włoch na ten moment już. Ale to do czego zmierzam? Do tego, że poruszałem też wielokrotnie ten wątek, bo jestem wielkim orędownikiem tego, żeby chwalić polską Plus Ligę. I dlatego, że wielokrotnie była mowa, polska liga jest mocna, ale zobaczymy w europejskich pucharach, jak mocna jest. Po czym jak Zaksa wygrała dwa mistrzostwa, dwa razy zwyciężyła w Lidze Mistrzów, to i tak jest wałkowanie, ale tam jest Modena, czy Witanowa i tak dalej. Ja zazwyczaj zadaję takie pytanie osobom, które właśnie na tym najwyższym poziomie są, na zasadzie takiego szybkiego przemyślenia. Jak myślisz, jakby się ułożył taka rywalizacja może w stylu trochę bokserskim, jakby pierwszy zespół z Ligi Polskiej z pierwszym zespołem z Ligi Włoskiej i tak dalej, do ostatniego miejsca miały rywalizować, to jednak Polska Liga by wygrała czy przegrała tej rywalizacji według ciebie?
Myślę, że byśmy wygrali taką rywalizację. Jedynie chodzi o to, że gram w tej lidze i chcę być miły, sympatyczny. Tylko my inaczej budujemy zespoły. W Lidze Włoskiej się buduje zespoły 7-osobowe, tak naprawdę rezerwowi to są po prostu, bo muszą być i tyle. Rzadko który zespół ma naprawdę, nie wiem, tam 10-11 zawodników, którzy mogą coś pomóc i wejść. Tylko tam są już takie, no za przeproszeniem, zapchaj dziury. Więc uważam, że w Polsce jako zespoły są dużo lepsze we Włoszech. I okej, może gdzieś tam, nie wiem, Perugia, Trentino, może są lepszymi zespołami tak na papierze, no ale nawet ostatnie lata pokazują, że no papier to jest papier, a siatkówka i sport to jest inna rzecz. Więc ja uważam, że Polska Liga jest na tym topowym poziomie. Też tak naprawdę umówmy się, no, komu da takie porównywanie, czy nasza liga jest lepsza, czy gorsza, czy tamci są lepsi, czy piękniejsi i tak dalej. Skoncentrujmy się na tym, żeby promować ten naszą ligę, nasz sport i jak w najlepszym kierunku, a nie tym, że bo tam Modena, albo coś tam, bo to jest takie też polskie, nie ma co ukrywać, że wszystko co nie u nas to jest piękne, a u nas to takie trochę gorsze. No ja tak nie uważam, bo to my mieliśmy ostatnio przez 8 lat mistrzami świata i przywoziliśmy medale i teraz chłopaki też zrobili wicemistrzostwo, więc no czego my mamy się wstydzić? No to raczej wszyscy powinni się uczyć od nas, a nie my mamy się wstydzić tego, że jesteśmy dobrzy.
Najlepsze jest to, że chyba ten oddźwięk zagranicy jest taki, że wszyscy podziwiają Polską Ligę bardziej niż my sami ją podziwiamy, nie? I to jest trochę przykre, no
często
ale...
Często tak, pod kątem całej otoczki kibiców.
Miejmy nadzieję, że cała mentalność...
Potem wszyscy się dziwią i wszyscy trenerzy mówią, że zazdroszczą nam, że mamy 30 zawodników do reprezentacji, ale my dalej się, kolokwialnie mówiąc, podniecamy tym, że Engapet zaatakował jedną piłkę hakiem, a drugi kopnął i wystawił idealnie. No to są takie właśnie pierdoły, które nie mają wielkiego znaczenia, tylko cała ta otoczka, która jest zrobiona w naszej Polsce, jest naprawdę na tym topowym poziomie. Dbajmy o to, a nie wrzucajmy gwoździe pod własne opony.
Wiesz co, ja też sobie ostatnio nawet tak, no nie przyznam, trochę z nudów, ale tak, żeby też trochę mieć informacje, nie, zrobiłem taki mały research zawodników, roczników, jakie grają w Plus Lidze, nie? I tak się zastanowiłem, że tak naprawdę od tych roczników żeby przeważająca część, bez rodzynków, tak jak na przykład Paweł Wójcki, prawda? Ale z tych roczników od 86-87 roku do obecnych roczników 2001, to jest tak ogrom zawodników polskich, że nie dziwię się, że na przykład my możemy sobie pozwolić, no bo we Włoszech, w Rosji, jeżeli poszukamy, no jest to gdzieś pozycja bliska mojemu sercu, bo Mateusz gra na libero, ale tak, we Włoszech z tego co kojarzę jest tylko jeden zagraniczny libero, Niemiec Cenger, który gra też już w dole tabeli, bo w tej Modenie podobno się nie sprawdził. W Rosji jest Kerminen i Grebennikow, a w Polsce jest aż 5 zagranicznych libero, jeżeli popatrzymy. Czyli to jest 1/3 ligi. Więc to znaczy, że jak dużo materiału ludzkiego my mamy na innych pozycjach, że możemy sobie faktycznie wybrać tu Szodziego, tu Perego, tu Danani, prawda? Żeby faktycznie ci zawodnicy na tych pozycjach jak środkowi, jak libero, gdzie no...
Przy obowiązujących limitach,
tak,
mówiąc.
Tak, no raczej mimo wszystko mówmy się, że jeżeli w Polsce się wybierało zagranicznych zawodników, to się szukało na pozycję atakującego, przyjmującego, tudzież rozgrywającego, a środkowych i libero starało się szukać wśród Polaków, prawda? A u nas jest tak mocno, że okej, szukam najlepszego, no to bierzemy tego i tego, tak?
No to jest ta różnica, no w lidze włoskiej mamy chyba, mają czterech, limit czterech, u nas trzech i u nich się pakuje wszystko, żeby mieć tych skrzydłowych i atakujących, środkowych i rozegranie zagraniczne, jeśli jest taka możliwość. A na końcu się patrzy na pozycję libero u nich, a u nas się, że powiem, podpisuje wszystkich tych najlepszych, nazwijmy, Polaków na danych pozycjach i potem dopiero się szuka dookoła. Myślę, że u nich się buduje inaczej zespoły niż u nas, więc to jest ta też różnica. A to, że na przykład na takiej pozycji nawet tak się nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale jest to też ciekawe, że akurat na libero mamy no, dość dużą, że tak powiem, no, falę tych zagranicznych. Ale całe szczęście, że ci libero, przynajmniej moim zdaniem, są na tym, no, tak jak Szodzi, Pery, no to są topowi zawodnicy. My nie, na szczęście nie ściągamy, żeby tylko ściągnąć zawodnika, bo akurat możemy, tylko oni coś wnoszą do tej ligi.
Nie jest to polska piłka ligowa. No.
Dokładnie tak. I te czasy już mamy nadzieję nie wrócą. No dobrnęliśmy do końca. Nawet troszkę ten czas przekroczyliśmy, ale realizator się tu uśmiecha do nas. My myślimy, że nie będzie zły.
Nie zasnął, więc chyba było ciekawie.
Tak. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia, żeby, tak jak mówiłeś, żeby ta publiczność was niosła dalej, żeby ta moda na siatkówkę w Rzeszowie wróciła tak pełną parą. Powodzenia na razie w najbliższym meczu z Olsztynem. Wszystkiego dobrego. Naszym gościem był dzisiaj Fabian Drzyzga. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Do usłyszenia.
Dzięki wielkie.
89 FM. Akademickie Radio Centrum.